Wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Kosmonosów z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. To jest diecezja Litomierzyce. Dla tych z Państwa, którzy próbują sobie wyobrazić, gdzie jesteśmy, to taka znana miejscowość Mlada Bolesław. W drodze na Pragę, tutaj po sąsiedzku dosłownie jesteśmy bardzo blisko tej miejscowości. W studiu Radia Maryja dzisiaj są księża Marianie, którzy posługują w Czechach. Jest z nami ksiądz Ryszard Wojciechowski, którego Państwo już mogli widzieć podczas homilii w czasie mszy świętej, oraz ksiądz Karol Matlok, który prowadził modlitwę różańcową. Także też już się widzieliśmy. Rozmawiać będziemy na temat misji księży Marianów w Czechach i na Morawie, a właściwie trzeba dodać i na Słowacji. Miał być z nami jeszcze jeden kapłan, Słowak, również Marianin. Niestety nie mógł przybyć tutaj do nas do studia, ale w takim mniejszym nieco gronie chcemy o tych doświadczeniach misji księży Marianów tu w Czechach i szeroko rozumianej Czechosłowacji, jeśli tak można jeszcze powiedzieć. Czechy, Morawy, Słowacja, o tym chcemy dziś rozmawiać. Chciałbym najpierw może poprosić o to, by troszkę przybliżyć historię, jak to się właściwie stało, że księża Marianie przybyli tutaj na tę ziemię.
Ja jestem tutaj najstarszy w tym gronie pracy, we wikariacie czesko-słowackim, dlatego że jesteśmy wikariatem należącym do polskiej prowincji. Najpierw żeśmy przyszli po upadku komunizmu. Ojciec kardynał Korec zaprosił Marianów na Słowację. Myśmy pracowali 5 lat na Słowacji. Ojciec biskup, arcybiskup Jan Graumner w rozmowie z ojcem prowincjałem w Głuchołazach poprosił, żeby Marianie przyszli również na Morawę, do ołomunieckiej diecezji. Żeśmy do ołomunieckiej diecezji przyszli w 1992 roku. Myśmy przyszli dlatego, że potrzeba Kościoła nie tylko w Ołomuńcu, ale w całej Republice Czeskiej była bardzo, bardzo duża. Po tym 1995 roku żeśmy przyszli na Hradek, to jest 50 kilometrów od Pragi, i w 1998 roku na zaproszenie księdza kardynała Welka żeśmy objęli placówki w Pradze, stolicy Czeskiej Republiki.
Czyli ilu obecnie księży Marianów pracuje?
Nasz wikariat w Czechach i na Słowacji liczy 13 współbraci, 11 księży i 2 braci zakonnych.
Ksiądz Ryszard pracuje już tutaj
12 lat.
12.
A wcześniej pracowałem jeszcze na Słowacji 3 lata.
Czyli od święceń prawie.
Tak, od święceń.
I to podobnie jak ksiądz Karol, który też od święceń jest tutaj w Czechach.
Tak, chciałbym na początku wszystkich serdecznie pozdrowić. Pracuję 6 lat na Morawie. To jest taka część najpobożniejsza Czeskiej Republiki. Najpobożniejsza część Morawy, mówi się Walaszsko. To są takie nasze góry, tak jak mamy Zakopane, czy tam okolice Ustronia, jak ci nasi górale są tacy wierni, no to na Walaszsku tam są ci najwierniejsi tacy górale, można w cudzysłowie powiedzieć czescy. I teraz po święceniach 3 miesiące pracowałem w Licheniu, żeby zyskać jakąś praktykę, a potem na prośbę księdza prowincjała właśnie zostałem wysłany do Brumowa Bylnicy. Oczywiście to nie jest taka łatwa sprawa, bo człowiek nie zna języka i wydaje się, że ten czeski jest jakiś łatwy. My chyba chcemy się z księdzem Rysiem na początku też jakoś poprosić was o wyrozumiałość, bo bo tak mówimy trochę po czesku, trochę po polsku.
To dobrze, bo to dodaje kolorytu naszej audycji.
Niestety w naszych domach za bardzo się nie zwraca uwagi na te języki i my mówimy pół zdania po polsku, pół zdania po czesku, czasami jeszcze po słowacku i wychodzi taki gulasz czeski.
Ale Czesi są wyrozumiali dla Was.
Ja myślę, że to znaczy już jeżeli mówimy kazania czy spowiadamy, to już staramy się mówić po czesku, ale myślę, że są bardzo wyrozumiali. Nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś mi zwracał uwagę, że źle mówię, czy żeby było to dla nich jakoś nieprzyjemne. Raczej są wdzięczni, że właśnie tutaj pracujemy.
Chciałbym, żebyśmy parę słów powiedzieli o tym kontekście, w jakim jesteśmy, ponieważ no, Kościół w Czechach to jest zupełnie inny Kościół, inna sytuacja. Nie tak dawno jeden z naszych ojców, który pewien czas też pracował tutaj w Czechach, miał nocną taką audycję i też opowiadał o tych doświadczeniach, jak ten Kościół tu wygląda, ale jak wygląda oczyma księży Marianów? Może tak, popatrzmy. Oczywiście są pewne liczby, które też same dość dobrze obrazują to, jaka jest ta sytuacja, ale jest także zupełnie inna mentalność, prawda? Czeska, odmienna mimo wszystko od polskiej. Wprawdzie to są też słowiański lud, ale jednak trochę inna mentalność.
Pracowałem 3 lata na Słowacji. Tak, Słowacja pod względem duszpasterskim podobna jest do Polski, co tutaj Czechy. Oczywiście inaczej jest na Morawie, ksiądz Karol pracuje, inaczej tutaj w Czechach, gdzie ta religijność jest bardzo, bardzo słaba. Myśmy przyszli tutaj do Czeskiej Republiki właśnie na zaproszenie księdza kardynała Welka i księdza arcybiskupa Jana Grawnera, dlatego że bardzo dużo parafii nie było obsadzonych i nadal są nieobsadzone. Jest mało księży, mało powołań. I tym sposobem spłacamy dług za świętego Wojciecha. Dlatego, że w Czeskiej Republice na 2000 księży każdy 10 to jest Polak. Bez księży z Polski, ale również ze Słowacji, który jest mniej jak Polaków, ten kościół tutaj w Czechach byłby bardzo biedny. Także to był kontekst, dlaczego nasi przyłożeni w Warszawie, ojciec prowincjał, odpowiedział na prośbę wicekardynała Welka czy ojca arcybiskupa Graubnera. W historii naszego zgromadzenia w XVIII wieku, co ciekawe, było prawie 50 Czechów. 2 Marianów z Polski przyjechało do Czech, że tak powiem, łowić nowe powołania w Czechach i prawie 50 wstąpiło do zgromadzenia. Co ciekawe, w tym XVIII wieku nie powstał na terenie Morawy czy Czech żaden klasztor Marianów. Marianiczycy pracowali w Polsce, na Litwie, w Portugalii, w Rzymie, ale nigdy nie pracowali w Czechach.
A propos jeszcze właśnie tego kontekstu tej mentalności.
Chciałbym, żebyśmy byli bardziej w obrazie, te liczby jednak coś mówią. Niedawno słyszałem taką informację, że w Polsce jest taka strasznie zła sytuacja z powołaniami, że jest około 4000 kleryków, że właśnie ta liczba spadła po 4000. Pod 4000, no to żebyśmy byli trochę w kontekście czeskim, no to trzeba sobie wyobrazić, że tutaj właściwie są takie 2 seminaria. Jedno jest w Pradze, drugie jest w Ołomuńcu. W Ołomuńcu uczą się klerycy z Ostrawy, z Brna, z Ołomuńca. Wyobraźcie sobie Państwo, że jest tam zaledwie 50 kleryków. W tym roku, na pierwszy rok za diecezję Ołomuniec zgłosił się do seminarium tylko 1 kleryk. Ksiądz arcybiskup mówił, że taka sytuacja nastała pierwszy raz za 100 lat. Że jeszcze takiej sytuacji złej nie było. Nawet w czasie właśnie za komunistów czy miejsce prześladowania Kościoła. Także możemy sobie stawiać różne pytania, ale myślę, że to jest owoc właśnie długich lat. Trzeba sobie uświadomić, że okres komunizmu w Czechach był daleko brutalniejszy jak w Polsce. Może brakowało tutaj kardynała Wyszyńskiego, może brakowało Jana Pawła II i tych naszych wielkich księży, patriotów i tych, którzy właśnie pokazywali w Polsce ten sprawny kierunek. Tutaj też jest dużo bohaterów, ale ja przynajmniej może znam nie tak dobrze historię Polski, ale nie wiem o biskupach, żeby musieli pracować gdzieś w fabrykach, czy umywać, czyścić okna, czy spełniać podobne czynności. Natomiast tutaj w dobie komunizmu było czymś normalnym, że ksiądz biskup właśnie czyści jakieś witryny sklepowe, czy coś takiego. No.
Tak, oczywiście to jest jeszcze ten kontekst historyczny, to jest kontekst husytów, reformacji. Musielibyśmy bardzo głęboko do tego sięgnąć. A to, co dzisiaj przeżywamy, to jest właśnie następstwo tych wszystkich wydarzeń z historii.
No tak, ale komunizm upadł i można byłoby się spodziewać takiego bardzo wielkiego ożywienia religijnego, prawda? No ale tak, ani to ożywienie takie bardzo dynamiczne nie nastąpiło w Rosji, chociaż i tam pewne procesy zachodzą cały czas. I w innych krajach, jakkolwiek Kościół powraca do normalności, do normalnego funkcjonowania, to jeszcze przed nami chyba wielkie zadanie ewangelizacyjne, prawda? Tak samo chyba tutaj w sposób szczególny.
Gdy byłem w Rzymie, rozmawiałem z ojcem Gieretykiem, który jest osobistym teologiem papieża Benedykta XVI. Po upadku komunizmu jeździł tutaj z racji funkcji, którą sprawował w swoim zakonie Dominikanów, również tutaj do Czech. I powiedział mi takie słowa, że w Czechach trzeba będzie wrócić do tego, co było na początku chrześcijaństwa, do katechumenatu, które trwa po prostu 3 lata. Dlatego, że to jest pogański kraj.
Właściwie trzeba od podstaw zaczynać i często jest tak, że kiedy kapłani przychodzą na taki właśnie grunt, gdzie trzeba zaczynać od samego początku, to często jest takie wrażenie, że właściwie nie wiadomo od czego zacząć, prawda? Czy takie jest, księży, również doświadczenie?
To znaczy, my nigdy nie przychodzimy na jakąś pustynię. To by było chyba jakieś trochę niesprawiedliwe, gdybyśmy tak twierdzili, bo ja na przykład, jak patrzę na moją parafię, która jest wyjątkowa i za którą jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, jest to parafia w Brumowie Bylnicy, to jest na granicy ze Słowacją, no to już muszę powiedzieć, że to jest niezwykła sytuacja, bo jest to małe miasteczko, 6 tysięcy ludzi, a z tego regularnie w kościele w niedzielę widzę 1200-1100 ludzi. To jeżeli mówię o takich liczbach tutaj w Czechach, no to wszyscy się uśmiechają i dziwią w ogóle, co to ma być, czy gdzie my jesteśmy. To sobie myślę, że nawet w niektórych większych miastach w Polsce właśnie tak dobra sytuacja, tak to dobrze nie wygląda. Ja przyszedłem też konkretnie do jakiegoś kontekstu, a to, że dzisiaj w parafii mamy różne grupy młodzieżowe, myślę, że jeszcze o tym będzie czas potem porozmawiać, ale że już teraz mogę jakoś tam trochę naznaczyć, że są, nie wiem, grupy młodzieżowe, jedna, druga, ministranci, że scholki, to te chórki takie kościelne, czy inne grupy modlitewne. Nie myślę sobie, że to jest tylko zasługa moja, czy tylko moich bezpośrednich, jak to się mówi, poprzedników. Myślę sobie, że to jest też ofiara tych księży, którzy tam właśnie w czasie tego komunizmu to byli...
Zapłacili wielką cenę.
Tak. I wiem, jak wspominają na tych księży z wdzięcznością. To byli księża diecezjalni, I teraz powiedzieć, że my, Marianie, żeśmy przyszli i żeśmy wykonali całą pracę, to myślę, żeby to była wielka niesprawiedliwość.
Księża Marianie przyszli tu na tereny Czech, Moraw, także ze swoim bogactwem duchowości, swoim charyzmatem. Co takiego przynieśli na tę ziemię?
To, co nam zostawił nasz założyciel, błogosławiony ojciec Stanisław Papczyński, to jest szerzenie kultu Matki Najświętszej, niepokalanej, pomoc w duszpasterstwie biskupom i trzecia rzecz, modlitwa za zmarłych, szczególnie za duszę w oczyszczu. I staramy się właśnie ten nasz charyzmat. Oczywiście jeszcze czwarty. Szerzymy też kult Bożego Miłosierdzia. I staramy się jako nasze wspólnoty, nasze parafie żyć tym charyzmatem sami i również dzielić się z tymi, do których Bóg nas przez przełożonych posłał.
Jeżeli możemy powiedzieć, jak to konkretnie wygląda, to ja niestety się muszę przyznać do wielkiej winy, mea culpa, mea maxima culpa. Dzisiaj jest 13 i u nas w parafii zawsze 13 jest właściwie duże święto, bo przyjeżdżają ludzie z całego, z szerokiej okolicy. Nabożeństwo fatimskie mamy ładną, dużą figurę i zawsze staramy się zapraszać jakiegoś księdza z kazaniem, żeby to nie było takie nudne, że tylko Marianie mogą o Matce Bożej coś powiedzieć, ale zapraszamy różnych księży, zależy kto ma czas i staramy się, aby to było dla ludzi wielkim takim doświadczeniem bliskości Marii. I na przykład te nabożeństwa fatimskie w Brumowie już trwają 18 lat. Teraz mamy we wspólnocie w Brumowie 4 księży. Jeden jest taki najstarszy, ojciec Stanisław, nie Papczyński, ale Maliński, któremu zwłaszcza to leży na sercu i już 18 lat jest wytrwałym spowiednikiem. Dużo ludzi chodzi się spowiadać. Także staramy się, żeby ludzie sobie zawsze coś wzięli ze sobą, kiedy odchodzą z powrotem. Zawsze jest tak, że kazanie, które było powiedziane przed miesiącem, ludzie dostają potem w formie właśnie pisemnej i mogą sobie przeczytać jeszcze raz. I wiemy, że potem właśnie te kazania trafiają do ludzi chorych, do ludzi, którzy nie mogą do nas przyjechać. Teraz na przykład jako Marianie żeśmy zauważyli, sami jeszcze staramy się odczytywać nasz charyzmat i jeżeli powiemy naszą pełną nazwę, to my jesteśmy Marianie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To znaczy, że my nie tylko, że mamy wysławiać Maryję i być dziećmi Maryi i szerzyć kult Maryi, ale my jesteśmy od niepokalanego poczęcia. A tutaj się otwiera trochę inna tajemnica. Tajemnica, która nam pokazuje, że życie każdego człowieka jest święte od początku do końca. I tutaj się otwiera cała paleta, możemy powiedzieć, czynności, które możemy wykonywać. To jest cały ruch pro-life. Teraz tak nasi profesorowie czy moraliści starają się jakoś rozwijać w ogóle znajomość między ludźmi, że istnieje coś takiego jak naprotechnologia na przykład, że nie tylko musimy... Jedyne jakie jest wyjście to właśnie metoda in vitro czy potem adopcja, ale że są pewne sposoby, które pozwalają na regulację właśnie tych wszystkich procesów wewnętrznych kobiet. To są złożone sprawy, ja nawet nie umiem kompetentnie o tym rozmawiać, ale wiem, że niektórzy współbracia nasi właśnie w Polsce zwłaszcza są jakoś zaangażowani, tak. Teraz mam taką radość w sercu, to jeszcze nawet Richardowi nie mówiłem, mojemu przełożonemu tutaj wikariatu, że w Brumowie właśnie pod wpływem tych impulsów, które tak się w prowincji u nas rodzą, jak mówię właśnie o tej świętości ludzkiego życia, żeśmy postanowili wprowadzić adopcję dzieci nienarodzonych. W Polsce jest to rzecz całkiem rozszerzona i myślę, że już może nawet trochę zapomniana, a w Czechach tutaj wiem, że jest nieznana. Tak postanowiliśmy, że w pierwsze soboty właśnie, jak w odezwie na ten nasz charyzmat, chcemy modlić się za dzieci nienarodzone, za wszystkie rodziny, za matki, za ojców tych dzieci, bo to nie jest tylko problem właśnie kobiet, które pójdą dokonać aborcji, ale chodzą te kobiety, dlatego to wiemy, że nie mają oparcia w rodzinie, w bliskich. I jestem tak mile zaskoczony, że w sobotę wieczorem przyszło około 40 ludzi i ponad 30 ludzi się zobowiązało, że się będzie 9 miesięcy modliło za te właśnie matki, które teraz noszą dzieciątko pod sercem. I jak wierzymy, że Bóg może dać tą łaskę, że te dzieci się narodzą.
A propos tego ducha maryjnego, to właśnie ksiądz Jerzy mi tak parę minut temu jeszcze, kiedy spotkaliśmy się tam, to tak mówił z pewnym żalem, że tego mu bardzo brakuje tutaj w Czechach, że tej maryjności, takiej właśnie jaką widzi w Polsce, to chyba prawda, prawda? I postrzega się to, że tu nie ma aż tylu sanktuariów maryjnych, ruchu pielgrzymkowego na taką skalę, jak na przykład w Polsce, prawda, tej pobożności maryjnej, więc wydaje się, że nawet z tego punktu widzenia obecność księży Marianów jest błogosławiona.
Ja bym się nie zgodził, bo sanktuariów maryjnych w Czechach jest bardzo dużo, tylko są zapomniane, pozamykane, po prostu nie ma kto otworzyć tych kościołów, organizować pielgrzymki i dawać tego ducha maryjnego. My w Pradze, jeszcze w tym, wrócę do tego, co ksiądz Karol mówił w tym duchu, w Pradze jesteśmy w centrum i tam jest taka piękna figura Matki Bożej Zderackiej z XV wieku. I do tej figury, pielgrzymowały kobiety, które czekały potomstwo lub kobiety, które nie mogły mieć potomstwa. I przychodziły do Maryi właśnie z Deraskiej prosić o błogosławieństwo, gdy czekały dziecko, lub prosić o dar macierzyństwa. A to właśnie też związane właśnie jest z tym naszym charyzmatem właśnie tej maryjności i to, o tym, o czym mówił ksiądz Karol. Na Hradku też jesteśmy w sanktuarium. Bardzo piękne sanktuarium Matki Bożej Hradeckiej, który był jakoś zaniedbany za komunizmu. Dlatego przychodząc właśnie, prosząc księdza kardynała o jakąś parafię blisko Pragi, takżeśmy właśnie powiedzieli, że chcemy sanktuarium, aby było sanktuarium maryjne. I właśnie to sanktuarium na Hradku jest jedno, czy było jedno z większych sanktuariów maryjnych. Pierwszy było Svatahora, Przybram, gdzie są redemptoryści czescy, a drugie właśnie maryjne sanktuarium właśnie był Hradek.
Myślę, że tak.
Mogę nawiązać jeszcze do tej maryjności. O tych pielgrzymkach, o ruchu pielgrzymkowych ojciec wspomniał. No, u nas niedaleko właśnie tej naszej parafii, 70 kilometrów od Brumowa, jest takie znane miejsce pielgrzymkowe Svatý Hostýn. Jest tam Matka Boża tak ukazana, która trzyma Pana Jezusa w objęciach, ale zesyła, a ten Pan Jezus zesyła pioruny na ziemię. To było związane z przyjściem Tatarów na ziemię czeskie i tam było takie niebezpieczeństwo właśnie zabicia wielu ludzi i Matka Boża właśnie uczyniła taki cud, że chroniąc burzą i piorunami i mgłą, uchroniła właśnie czeski naród od tej pogromy, Morawę. No i wiemy, że w Brumowie i w okolicy był też ten ruch pielgrzymkowy, chyba nie na taką skalę jak w Polsce, że tysiące ludzi chodziło, ale ludzie normalnie robili takie procesje, można powiedzieć, nie tyle pielgrzymkę, tylko procesję jednodniową, dwudniową czasami właśnie, czy tam jest Prowodow blisko, czy na ten Hostin, ale później właśnie zamierał ten ruch pielgrzymkowy. Jest to tak chyba przed 5 laty, żeśmy postanowili, że znowu odrodzimy ten ruch pielgrzymkowy w Brumowie. No i nie można porównywać tego rzeczywiście z polskimi pielgrzymkami, ale pierwszy raz nas szło tam 30, potem 40, a teraz koło 50 już tak chodzi ludzi. Ta pielgrzymka trwa tylko 2 dni, ale nie idzie się po asfalcie czy po jakichś piaszczystych drogach. Chodziłem do Lichenia 200 km, czy kiedyś byłem do Częstochowy na pielgrzymce. A idzie się przez góry, różnie ścieżkami, też przez miejscowości. Wygląda to trochę inaczej jak w Polsce, ale ten duch pielgrzymkowy tam rzeczywiście staramy się o jakieś...
Ksiądz Karol już troszkę mówił o tych formach pracy duszpasterskiej, między innymi właśnie ta praca ze wspólnotami, bo jednak chyba to duszpasterstwo trochę inaczej wygląda niż w Polsce, prawda? Gdzie ksiądz idzie do szkoły na katechezę, gdzie później, prawda, parafia funkcjonuje trochę inaczej niż tutaj.
No na Morawie tak ksiądz Karol może sobie pozwolić iść do szkoły, uczyć katechezę, co ja po 11 latach pracy na Morawie w ubiegłym roku przyszedłem do Pragi czeskiej, a to jest no coś zupełnie innego i jakby inny świat. Praga licząca 1 200 000 obywateli, 1% chodzi do kościoła. Do Komunii Świętej w tym roku nikogo nie miałem. Teraz przygotowuję na chrzest dorosłą osobę jedną, a do bierzmowania jedna się zgłosiła, na religię dwóch.
To są realia.
Także to jest po prostu coś zupełnie innego. W Pradze obsługujemy 4 kościoły. 1 klasztorny, sióstr Urszulanek, święty Wojciech w centrum miasta, święty Michał i święty Prokop na Braniku. W niedzielę mamy wierzących, ale nie parafia, dlatego że przychodzą z różnych części Pragi. Jakiś sentyment mają, czy do kościoła, czy do księdza proboszcza, czy z innych jeszcze przyczyn. Tak u Wojciecha na przykład mam od 25 do 50 w niedzielę osób w kościele. W tygodniu 5, 10, 15, 20 to już jest cud.
A więc kościół misyjny.
Także kościół na pewno misyjny. No w centrum oczywiście tych kościołów jest Pragi 48, także niektóre są otwarte, niektóre są zamknięte. Do niektórych trzeba płacić, żeby wejść się pomodlić, czy zwiedzić ten kościół.
Upaństwowione jak?
Tak, niektóre są nie tylko katedra, ale kościół i na przykład jezuitów. To jest kościół jezuicki, są tam jezuici, ale nie są właścicielami. Właścicielami jest miasto lub klasztor karmelitanów. Karmelici mieszkają w swoim klasztorze, ale płacą czynsz, bo nie został im zwrócony ten klasztor. Także to są takie po prostu paradoksy. Na Morawie jest inna sytuacja. Tak jak ksiądz Karol mówił, tam jeszcze jest tych wierzących. To jest zasługa Cyryla i Metodego, którzy przynieśli wiarę właśnie na Morawę, Wielką Morawę, na Welehrad. W Czechach jest zupełnie inna sytuacja. Są parafie, tak zwane martwe parafie, to znaczy jest kościół, są mieszkańcy, ludzie. Ksiądz mógłby od czasu do czasu odprawić mszę świętą, ale nie ma dla kogo. Także ja w Pradze tych chrztów tak za ubiegły rok było chyba 4 w jednym kościele, w drugim 5, 2 śluby, 2 pogrzeby nawet były w kościele i jeden taki właśnie w krematorium. Przyszedłem do krematorium, tam rodzina prosiła, żebym zrobił ostatnie pożegnanie. Tak przyszedłem, także pani mi powiedziała w tym krematorium, że mam na to 10 minut. Cały obrzęd trwa pół godziny, ale 10 minut muzyka, 10 minut ja mówię i 10 minut muzyka. Także to był mój najszybszy pogrzeb w moim kapłańskim życiu za te wszystkie lata kapłaństwa.
Ksiądz Karol, doświadczenia na Morawach, pracy duszpasterskiej.
Znaczy to trochę... może będzie słuchaczy trochę interesowało, bo na przykład nie istnieje coś takiego jak kolęda. Jestem młodym księdzem 6 lat po święceniach i ja nigdy nie chodziłem na kolędę. Pamiętam tylko księdza, który przychodził do mnie do domu, ale nie mam takiego właśnie... Nie spotkało mnie coś takiego, żebym sam chodził na kolędę. Jeżeli... No nie chciałbym... Ja bardzo kocham swoją parafię i serce bym dla niej oddał, to tak, ale żebyśmy byli trochę w rzeczywistości, no to ja chodzę do szkoły i rzeczywiście wszystkie klasy jeszcze mam. To znaczy jeszcze katecheci są. Katechetki, ściślej mówiąc. No to... Ale jeżeli było na przykład w trzeciej klasie jeszcze na pierwszą komunię 80 osób, to już w dziewiątej klasie jest tylko tak 12-11 uczniów. To są ci najwytrwalsi, a między tymi najwytrwalszymi jeszcze też są gałgani tacy, którzy księdzu też dają popalić. Wiem, mam współbraci w Polsce i wiem, że oni od razu są rzuceni do boju 20 godzin w szkole czy coś takiego, to dla mnie są takie rzeczy nieznane. Także, a jeszcze jak mają 20 godzin katechezy w szkole i jeszcze kolędę od 3 do 9 czy do 23, no to nie zazdroszczę im. Także Pan Bóg oszczędził mnie tutaj w takiej właśnie rzeczach. No. Doświadczenia, no jeżeli mogę powiedzieć trochę o tych liczbach, no też na przykład możemy powiedzieć, że żywa parafia, mam tylko 10 ślubów za rok, chrztów około 30, pogrzebów najwięcej, chyba z tak z 60, z tego jeszcze jest sporo pogrzebów takich właśnie niekatolickich. Także te liczby też coś mówią, no.
Myślę, że już dopuścimy do głosu naszych radiosłuchaczy, którzy na pewno będą chcieli o różne sprawy zapytać kapłanów, którzy tutaj w Czechach i na Morawach pracują. Są to księża Marianie dzisiaj akurat tutaj w naszym studiu. Ksiądz Ryszard Wojciechowski i ksiądz Karol Matlok. Numery telefonów. Trzeba telefonować do Czech. A więc wybieramy numer kierunkowy 00420 i następnie dwa numery telefonów 32 67 10 906 albo może inaczej 326, tak będzie łatwiej zapamiętać 326 71 09 06 i drugi numer telefonu 326 71 09 86 kierunkowy 420. Może jakiś przerywnik muzyczny.
Řekni mi, jaký úkol mám, tak řekni, co po mně žádá pán, na kterou cest se vydat mám. Toužím hlásat světu dál, že Ježíš Kristus je ten král, to on nám život dal.
Proč duchý zdá se být ten svět, proč všechno musí mít a teď, už víc než 2000 let, on bojí se té zprávy a nebo.
cítím sám, do stínu přídel tvých se utíkám. Slova nenávist a zášť, tak proč to všechno, Bože náš, vždyť ty vše v své ruce máš.
My chceme žít podle vůle tvé, my chceme dát ti srdce své, toužíme kráčet pravdou tvou, s křížem svým jít cestou za tebou.
Na, 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 na,
na, na, na, na, na, na, na.
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Sława Chrystowi. Tary mówi Grzesiek Kita z Jodłowej, powiat Dębica, koło Tuchowa. Ja mieszkałem 5 lat w Pradze. Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Mam te realia tak trochę otruszewki. Ja zacznę od takich czeskich akcentów u mnie w miejscowości, bo u mnie Jodłowa to jest taka duża wieś w województwie podkarpackim, pogranicze z Małopolską. U nas mamy parafię praskiego Jezulatka. Co prawda ja, proszę?
Tak, tak.
Ja tej parafii nie jestem, bo ja jestem w Jodłowej Górnej, to jest ta druga Jodłowa, ale jako wieś jest jedna, więc czuję taką wspólnotę, że to jest u nas w Jodłowej praskie Jezulatko. Mieszkałem 5 lat w Pradze i powiem tak, że tu księża mówił o pewnych pesymistych rzeczach, które tam są oczywiście, ale ja powiem optymistycznie. Najpiękniejszą procesję Bożego Ciała, jaką kiedykolwiek przeżyłem, to była w Pradze. Proszę sobie wyobrazić, kilkaset osób za księdzem, 200, to jest dzień po Czechach, gdzie jest święto, idzie za świętym Jezusem. Wszyscy się patrzą, jak na zjawisko, co to jest. Patrzą, pytają, co się dzieje, bo widzicie, trąbki grają. Idzie kilkaset osób, a tu ogródki piwne. Zauważyłem, że jedna osoba z tych wszystkich, co tam siedzieli, klęknęła. Także to też jest takie moje osobiste przeżycie. A druga sprawa, księża są w diecezji Litomierzyce. Ja w Litomierzycach zetknąłem się z tej leży Karol Wojtyła, jak jeszcze był Karol kardynałem, jechał na pogrzeb kardynała Trochty tam do kościoła i po prostu władze komunistyczne nie mogły mu, miał paszport dyplomatyczny, nie mogły mu zabronić przyjechać, ale zabroniony miał koncelebrować, więc brał udział jako wierny. To jest też taki polski akcent w tych Litomierzycach. Ale wrócę do tej sytuacji. Jest ta sytuacja pesymistyczna może, ale ja bym sobie życzył takiego prezydenta, jak jest w Czechach, żeby on te wartości podczas podróży rozumie te zagrożenia, jakie są dziś przed Europą. No i przecież praktykującym katolikiem jest premier Czech, Piotr Neczas. A jeszcze wrócę też do tych realiów. No myśmy chodzili, ja pracę mieszkałem, chodziliśmy do kościoła do Dominikanów na Polską przez Świętą od 12. Też jakiś ojciec Marianin, wiem, że odprawiał mszę też Świętą od 9.15 w kościele Świętego Jakuba. Bazylika to była. Ale no, to była niedziela i my w sobotę czasem się szło, jak byłem młodym człowiekiem, wtedy trochę młodszym, jakby to 10 lat temu mieszkałem. Chodziło się na dyskotekę czy tam na jakąś imprezę, to człowiek o 7 rano trzeba było stać, żeby iść na 9.15 do kościoła, do polską mszę, więc wolałem sobie, przyznam się, pospać trochę dłużej, żeby iść do Dominikanów na 12. Ale później jak się nauczyłem już czeskiego, to już chodziłem do kościoła to czeskiego, już tu tam na Chodowie mieszkałem, prawda, już tam do kościoła chodziłem, do kościoła czeskiego, więc nagle już śpiewałem pieśni po czesku. Do dzisiejszego dnia zostało mi to, że na Boże Narodzenie mam ściągniętą kolędę i też całe gardło śpiewam sobie sam do siebie: Narodził se Chrystus Pan, radujmy se. Tak mi to zostały takie wspomnienia z tej Pragi, bardzo miłe. No mam tam kontakt z księdzem, duszpasterzem Polonii, który wtedy był ojciec Krzysztofiak, który jest teraz bodajże przeorem klasztoru Dominikanów na Służewcu w Warszawie. I jakieś kontakty utrzymuję. I ostatnio powiem jeszcze o jestem podbudowany też czeskimi realiami w mediach publicznych. Mam kontakt z panią z czeskiego radia publicznego, panią Petruszką Szustrową, która była wiceministrem spraw wewnętrznych w czasie pierwszego rządu antykomunistycznego w Republice Czeskiej. I mieliśmy w Dębicy, to było nawet szeroko relacjonowane w telewizji Trwam, 7 marca tamtego roku, taką grupą inicjatywą, przygotowaliśmy stulecie urodzin Ryszarda Siwca. To jest człowiek, który dokonał dramatycznego czynu, spalił się w proteście przeciwko interwencji wojskowej Układu Warszawskiego w Czechosłowacji na Placu Zwycięstwa w Warszawie 8 września 1968 roku. I przyjechali do nas czescy historycy do Dębicy, pan Pet Blażek, pan Tomasz Bursik, no i pani Szustrowa też była. No była uroczysta msza święta w kościele, potem uroczyste odsunięcie tej ulicy. Czesi po prostu byli pod wrażeniem, że uroczystość patriotyczną, narodową można połączyć z religią i byli zachwyceni. Nawet ciekawy felieton w Ludowych Nowinach pani Szustrowa na ten temat napisała. Po drugie, jeszcze wrócę do Czech. No Czesi, to prawda naród ateistyczny, ale główne święto 28 września na przykład będzie święto czeskiej państwowości, święto świętego Wacława. 5 lipca jest święto świętego Cyryla i Metodego. To są wszystko dni wolne od pracy. Święta narodowe. Także jest ten kraj założony na tych hodnotach, na tych wartościach, z tym, że no niestety komunizm zrobił swoje, wcześniej jeszcze reformacja, Habsburgowie, którzy chcieli państwowy kościół zrobić, to wszystko takie, teraz się to wszystko, owoce zbieramy, ale myślę, że te wartości mimo wszystko zwyciężą, no bo w Europie, jeżeli nie będzie chrześcijańska, no to jej nie będzie. No to i Czesi też to chyba rozumieją, no o czym świadczy prezydent Klaus, który... No tak na koniec chciałbym wszystkich pozdrawić, a przeję wam wszechniego najlepszych, a Bożego pożegnani, a laski, a milosti z Panem Bohem.
Pan Bóg zapłać. Dzięki moc.
Dziękujemy serdecznie Pan. Pan nas troszeczkę tak przyprowadził do porządku, bo my tak zaczęliśmy od takich twardych realiów, które nie napawają wielką radością, ale to trzeba też sobie zdać sprawę z tego, w jakim kontekście żyjemy. Ale zaczął nam nasz słuchacz mówić o pewnych znakach nadziei, prawda? I o tych takich budzących radość, bo ich też nie brakuje. Zresztą patrząc na księży, to widać, że nie jesteście załamani ani jacyś zasmuceni, ale wręcz przeciwnie, że towarzyszy wam entuzjazm, radość. I jest ta satysfakcja mimo wszystko tutaj z pracy pośród tych ludzi.
Ja będąc teraz w pracy, w której w kościele ludzi jest bardzo mało, ale ci, którzy przychodzą, tak wiedzą, dlaczego przychodzą. I też przeżyłem w ubiegłym roku, na początku jak przyszedłem, takie bardzo piękne spowiedzi. To ludzi wykształconych. Pani prokurator przyszła na spowiedź, jakiś bankier, który co miesiąc chodzi do spowiedzi, nawet i bezdomny przyszedł na spowiedź, brudny, zarośnięty, ale tak się pięknie spowiadał, że ja na Morawie coś takiego, takiej pięknej spowiedzi ludzi, którzy co miesiąc chodzili na spowiedź, nie przeżyłem, jak właśnie ten bezdomny się pięknie spowiadał. Co się potem okazało, jeden z księży mi powiedział, że to jest profesor nauk, który jakimś, coś się stało w jego życiu, że skończył na ulicy, stał się bezdomny. Ale co miesiąc po prostu chodzi do spowiedzi, pięknie się spowiada. Również jest to garstka, ale też i młodzi ludzie. Oczywiście większość z nich jakieś korzenie ma na Morawie lub są to Słowacy, ale młodzi ludzie, którzy pracują czy studiują w Pradze, przychodzą na spowiedź. Również taką radością jest, chociaż ich mało jest, ale przygotowywanie już dorosłych do chrztu, do pierwszej komunii świętej, czy do bierzmowania, że przychodzą sami, chcą. Właśnie tą jedną panią, którą przygotowuję na chrzest, w maju mieli ślub, ich oddawałem w kościele i potem po tym ślubie przyszła za mną i mówi: ojcze, ja bym chciała się przygotować na chrzest. Nie? Sama od siebie przyszła, nie prosi, że chciałaby się przygotować na chrzest. W ubiegłym roku w całej Republice było 1200 chrztów dorosłych. 1200 chrztów dorosłych. Oczywiście na polskie warunki to jest śmieszna czy mała liczba, nie? Ale na czeskie warunki to jest dosyć, dosyć duża.
No ja nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby te wszystkie te pozytywne rzeczy też powiedzieć. Może chciałbym powiedzieć też, jak się tutaj dostałem do Czech, bo pierwszy raz taka prorocka wizja to była, jako jeszcze nastolatek, jeździliśmy razem z moim takim przyjacielem i z bratem na rowerach po Europie. I jeździliśmy, nie wiem, do Włoch, do Szwajcarii, tak różnie, 1000 kilometrów, 2000, 2500. I wtedy miałem jako zadanie nauczyć się czeskiego. Nauczyłem się tylko pozor pes, a czerstwe peciwo mate. Czerstwe to jest świeże. Tak, to było cały mój czeski język. Ale to już było jakieś takie proroctwo, które gdzieś tam potem się spełniło. Kiedyś miałem pragnienie, teraz to jest takie trochę dziwne, ale ja jestem najmłodszy we wspólnocie, jestem przełożonym i proboszczem i teraz mój jeden podwładny, ksiądz Mariusz, był kiedyś w Pradze, właśnie 7 lat tam pracował. Ja, będąc na pierwszym roku w seminarium, chciałem jechać go odwiedzić razem z kolegą. I poszedłem za moim przełożonym i mówię: księże Eugeniuszu, chciałbym tam z kolegą pojechać do Pragi na wakacje. Ksiądz Eugeniusz się nie zgodził i niestety tam nie mogłem pojechać, ale jeżeli Pan Bóg coś planuje, no to nie można go zatrzymać. Parę miesięcy potem mieliśmy w seminarium takie losowanie, był to rok 2000 i losowaliśmy, gdzie kto pojedzie na święta. No i tam było nas jeszcze 70 kleryków i było tam mnóstwo różnych miejsc, gdzie można było pojechać, no i wiadomo, gdzie wyciągnąłem ten los. Pojechałem do Pragi, tam gdzie przełożony jeszcze przed 5 miesiącami mnie chciał puścić. I co mnie, Praga mnie zauroczyła wtedy, pamiętam. Bo rzeczywiście widziałem tego naszego księdza Mariusza, który tam chwilę był sam. Tam księża się zmieniali trochę, ale on dłuższy czas był sam w Pradze i rzeczywiście było tam bardzo mało ludzi w kościele, ale widziałem, jak byli oddani. Oni się modlili razem brewiarz, oni przychodzili na tą plebanię, pomagali, różne rzeczy. Wspólnota młodzieżowa się tam zawiązała ładna i to było coś dla mnie pociągającego.
I... O tych znakach nadziei jeszcze powiemy, bo już czeka słuchacz. Prosimy bardzo.
Sława Chrystu. Wola Mateusz z Farnosti Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej z Bratysławy. Chciałbym się przyłączyć do pochwały Kościoła czeskiego, katolickiego, mojego przedmówcy. Mianowicie za każdym razem, kiedy jestem w Czechach, to podziwiam ten Kościół. Raz na przykład w Ołomuńcu byłem jakieś 9 dni. Codziennie chodziłem do kościoła świętego Maurycego, gdzie są największe organy w Czechach. I tam na mszy porannej można pożyczyć śpiewnik. Śpiewa się jedną pieśń przez całą mszę, oczywiście rozdzieloną na poszczególne części. Słowa tej pieśni są związane ze słowem czytań na dany dzień. Ksiądz proboszcz ma homilię całkiem długą. Także ten pobyt zamienił się w pewnego rodzaju rekolekcję. Z kolei z mojej parafii byliśmy kiedyś na pielgrzymce w Libicy, tam w miejscu urodzenia świętego Wojciecha. Też było to wielkie przeżycie. Msza święta była koncelebrowana i to jeszcze w koncelebrze z kapłanem kościoła czesko-husyckiego. I ksiądz czeski w ogóle nas pozdrowił bardzo serdecznie po polsku, co jakoś spowodowało, że poczułem się zobowiązany do uczenia się trochę tego języka. No i są tam też sanktuaria, które były wspomniane. Ja bym jeszcze dodał Swaty Kopeczek właśnie w Ołomuńcu z kościołem Najświętszej Maryi Panny, przepięknym. Tam Ojciec Święty Jan Paweł II był przecież. Także możemy się, myślę, nasi, powiedzmy, księża mogliby się też czegoś nauczyć tam, właśnie tych wygłaszania krótkich homilii, na przykład na mszach w dni powszednie. No, to byłoby może wszystko. Chciałbym przejść Wam Bożego pożegnanie z Waszej pracy, a budu se laucić.
Jestem zgodny. Pan Bóg zapłać taki.
Pozdrawiamy Bratysławu. Krasne miasto takie. Sembil.
Dziękuję moc. Na sredanał.
Na sredanał.
Księże Karolu, prosimy dalej. A ja jeszcze w międzyczasie przypomnę numery telefonów, bo ktoś mógł nie zapisać. 00420, bo wybieramy tutaj do Czech kierunkowy. Powtórzę, 00420 i następnie dwa numery telefonów. 326 71 09 06, 326 71 09 06 i drugi numer telefonu 326 71 09 86.
Tak, w nawiązaniu jeszcze na to, co Pan właśnie przed chwilą mówił, dla mnie to jest coś bardzo normalnego, że to Słowo Boże nie może zostać tak bez komentarza, znaczy bez tego takiego właśnie przełożenia na życie. I my w większości się staramy zawsze jakieś krótkie Słowo Boże mówić i czasami jak właśnie przyjeżdżam do Polski, ale wiem, że nasi współbracia Marianie tak się starają w tych parafiach, gdzie jesteśmy, nawet na tych wioskach różnych, gdzie tam jesteśmy, te homilie krótkie mówić. Jakoś tak to widzimy, że to jest ważne. Także czasami jak przyjadę do jakiejś parafii i widzę, że tam właśnie to słowo, tylko tam msza święta trwa 20 minut, czy czegoś mi tam brakuje. No. Ale jeżeli się mam wrócić jeszcze do tych radosnych rzeczy, jest ich rzeczywiście bardzo dużo. Ale to, co widzę jako bardzo ważne, to wchodzenie w relacje z ludźmi, że to nie da się tak formować ludzi jako tłum. Znaczy oczywiście tak, ale widzę, teraz przyjechałem po dniu parafialnym takim naszym i kiedy zostałem proboszczem, to było takie pragnienie, żeby właśnie spotkać się z tymi ludźmi i teraz to jest niesamowita sprawa, bo my przyjdziemy, parę osób, jest tam rada parafialna, ale oprócz tej rady jest ekonomiczna i taka pastoralna, jak to się mówi, duszpasterska. No i ta rada duszpasterska, właśnie my tam sobie powiemy, że chcemy wtedy ten dzień parafialny zrobić. I teraz zarzucamy takie sieci. Normalnie to jest 100 różnych rzeczy, które trzeba załatwić. I ja wiem, że jak powiem temu i temu człowiekowi, no to ten już powie dalszym pięciu osobom i rzeczywiście to będzie działało. To nie jest tak. Ja mam już takie do zaufanie, że jak mu powiem, to wiem, że to jest. Że to jest jasne. Ja powiem w kościele, no to teraz poproszę was, jeżeli chcecie się włączyć do tego dnia parafialnego, to upieczcie na przykład jakieś ciasto czy coś takiego. No i od razu tam dziesiątki tych różnych pudełek przychodzi na parafię i rzeczywiście to nie przyjdzie tych 1200 ludzi, tych, którzy przyjdą w niedzielę do kościoła, ale i przyjdzie ich tam 250, tych, którzy się czują rzeczywiście związani z parafią. I tak na przykład widzę, to kiedyś się nauczyłem od naszego jednego księdza, Marianina, który mówił, niech wszystkie niewiasty się nie obrażą, ale tak, jeżeli popatrzymy się na rzeczywistość naszego kościoła, tak 90% to są kobiety. I w naszym Brumowie, jeżeli jest ten normalny dzień, to tam paru tych mężczyzn widzę, a większość to są kobiety. No i on wychodzi z założenia, że kiedy zakłada się jakąś grupę, to najpierw trzeba zaprosić tych chłopów, żeby przyszli, a te kobiety i tak tam przyjdą. To ja postanowiłem jakoś iść za głosem, właśnie za głosem tego mojego współbratra i tak zacząłem się pytać jednego mężczyznę, drugiego, trzeciego, piątego. Sobie mówię, jak będzie pięciu mężczyzn, którzy będą chcieli się spotykać, no to zrobimy jakąś grupę, nie? No i rzeczywiście tam nie tylko było pięciu, ale nagle się okazało, że tak zainteresowanie ma około 20, ale regularnie, tak raz za miesiąc jest to spotkanie tylko, może przyjść około 15, 13, ale jest grupa mężczyzn, co myślę, że mało gdzie, w której parafii coś takiego funkcjonuje. Mamy dwie grupy młodzieżowe. Była jedna grupa młodzieżowa, taka właśnie średnia szkoła i studenci, ale widzę też potrzebę już chwytania tych młodszych, tak od siódmej klasy i to są ci nastolatkowie. I to jest czasami takie trudne, bo człowiek już ich tak wykarmi na własnej piersi, że tak powiem, już zaczynają się powoli modlić i już nie trzeba tam jakoś na nich naciskać czy coś, ale oni nagle przychodzą już do tej starszej grupy, a znowu są ci siódmoklasiści, ósmo, dziewiątoklasiści, a oni ciągle chcą się bawić, grać i coś takiego, ale jestem tam z nimi. W tym roku mieliśmy na przykład jeszcze takie doświadczenie. My tam mamy skautów w parafii, około 100 skautów i oni są w większości wierzącymi i prowadzą różne takie obozy dla chłopców, dla dziewcząt. I długie lata żeśmy już chyba tak z 6 czy 7 lat w ogóle się żadnego dodatkowego obozu nie robiło. A w tym roku postanowiłem na przykład zrobić właśnie takie kolonie dla dzieci i bez problemu od razu miałem 30 dzieci, które chciały na ten, dlatego że mamy w każdą niedzielę mszę świętą dla dzieci. Mamy trzy msze święte, jedna jest właśnie dla tych młodych rodzin. No to jest coś wspaniałego. No tam jak na przykład udziela tych małych dzieci, które chodzą, jeszcze nie chodzą na komunię, no to jak mamy kościół tak, nie wiem, z 40 metrów długi, no to od balasek do, no nie ma tych balasek, ale tak obrazowo, od balasek pod chór jest taki długi sznurek tych małych dzieci i chodzimy i ten krzyżyk tam dają. No to są takie radości, że a widzę, jak to potem funkcjonuje. Teraz byliśmy na obozie właśnie z tymi, na tej kolonii, z tymi dziećmi. No człowiek był tam zniszczony od rana do wieczora ciągle z nimi i tam po lesie jakieś latanie i wygłupianie i czasami tak już się przyznam, że nawet z tym brewiarzem tak nie było to zupełnie super, bo człowiek się tam od rana do wieczora już nie zdążał czasami, ale zdecydowałem, że chcę być z tymi dziećmi od rana do wieczora. I rzeczywiście to wyssało ogromną energię, ale teraz jak idę i mam te dzieci w tej trzeciej klasie, no to my się już znamy. I teraz, jak ja powiem, dzieci, chodźcie do, może chcecie być ministrantami, czy chcecie śpiewać w chórku, to te dzieci tam idą. Mamy dwie wspólnoty rodzin. W jednej wspólnocie jest 7 małżeństw. No to jest 14 ludzi, no nie? I teraz przyszedł drugi ksiądz, były takie ileś tych właśnie małżeństw i też zaproponowałem im, żeby mogli właśnie stworzyć drugą wspólnotę. Tak mamy dalszych 7 małżeństw. No to już jest, możemy powiedzieć mało, ale 14 małżeństw razy 2, 28, to znaczy 30 ludzi w parafii, którzy chcą być jakoś aktywni i nie tylko przyjść w niedzielę do kościoła, ale jeszcze coś więcej robić. To są takie radości, które rzeczywiście napawają optymizmem i dają taki sens tej pracy i chęć w ogóle.
00420-326-71-0906 i 326-71-09-86. Czy mamy telefon?
Halo?
Bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Halo?
Tak, prosimy.
Dzwonię z Poznania, mam na imię Bogdan. Ja mam też bardzo miłe wspomnienia z trzech sprzed 20 lat, kiedy na schyłce komunizmu w Polsce pracowałem półtora roku w Pilznie. To są wprawdzie zachodnie Czechy, ale myślę, że podobne doświadczenia mam jak ci, którzy przede mną dzwonili. Mianowicie ja mieszkałem na Zachradniej ulicy w tym Pilznie. Niedaleko był kościół, gdzie regularnie uczestniczyłem na mszę świętą i coś, co mnie uderzyło, to było, że w niedzielę przychodziło na mszę około 10 do 15 Czechów i około setki Polaków, którzy mieszkali niedaleko w takim hotelu robotniczym, gdzie byliśmy zakwaterowani. I w czasie tej mszy świętej wszyscy Czesi przystępowali do Komunii Świętej i jeden Polak. To znaczy ja przystępowałem. Tam był też polski ksiądz, wiem, bo uczęszczałem do spowiedzi, ale to była wtedy dla mnie tak uderzająca różnica między tym, co było w naszym kościele polskim wówczas, mówię, przed 20 laty, bo teraz jest zdecydowanie zmiana na lepsze, to znaczy na taką czeską stronę, gdzie jak się znam, to się również uczestniczy w Komunii Świętej. Ja to w Poznaniu obserwuję, że jest znacznie więcej niż kiedyś ludzi uczestniczących w mszy świętej uczestniczy również w Komunii, mówię o kościele w Polsce, a wtedy w Czechach ci, którzy byli, no to byli wszyscy. Wiem, bo tam byłem w półtora roku, że to wymagało dłuższego poświęcenia i pewnego ryzyka, bo ja pracowałem w kombinacie Szkoda, więc wiedziałem, że tam na którymś wydziale jest ksiądz, który pracuje jako tokarz i tak dalej. Te prześladowania Czechów były naprawdę dotkliwe i bardzo realne i groźne. I stąd ten mój no wtedy podziw dla tych, wprawdzie garstki, ale to byli tacy dla mnie wręcz przykładni katolicy. No a poza tym chcę powiedzieć, że do dzisiaj, mimo że minęło 20 lat, bardzo miło wspominam samych Czechów, jako ludzi, których tam wielu poznałem, ich piwnice, ich zwyczaje, ich śpiewy. To tyle, co chciałem powiedzieć. Tym się chciałem podzielić.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie za telefon.
Ja, będąc w Pradze, pomagam na święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy w polskiej parafii właśnie u ojców dominikanów. Tam teraz został ojciec Maciej dla duszpasterstwa dla Polonii. W Pradze, w okolicach Pragi, jest 8 tysięcy Polaków. Mają mszę świętą o 12 w południe, także przychodzi tam dosyć dużo ludzi, 300-400 ludzi, i również przed świętami Bożego Narodzenia lub Wielkanocy bardzo dużo jest spowiadania Polaków, którzy też przystępują do Komunii Świętej.
Tak, jeszcze bym chciał nawiązać do tych radości, które w parafii rzeczywiście przeżywam. Na przykład taką radością, już Państwo mieliście okazję posłuchać sobie przed chwilą jednej z piosenek takiej grupy Adorare. To jest taka młodzież z naszej okolicy, to nie jest tylko młodzież z naszej parafii, no, albo w większości to nie jest młodzież z naszej parafii, ale śpiewa tam również młodzież z naszej parafii. Co chcę powiedzieć, przed trzema laty postanowiliśmy przygotowywać w naszej parafii takie wieczory chwał. Przyjechali do nas misjonarze z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych i tak ich zaprosiłem, żeby jakoś ożywić naszą parafię, żeby to nie było tylko takie właśnie tradycyjne, ale żeby może przeżyli jakąś modlitwę stawianiczą czy coś takiego, co by się mogło dotknąć ich serca inaczej. No i po tych takich mini misjach parafialnych zaczęliśmy co miesiąc robić takie wieczory chwał. No na początku w ogóle nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać, czy będzie zainteresowanie, czy nie. Ale teraz muszę powiedzieć, że te wieczory już robimy całe 3 lata. No i ciągle zainteresowanie jest i chodzą na te właśnie spotkania modlitewne nie tylko ci nasi parafianie, ale jeżdżą ludzie z bardzo daleka, można powiedzieć, bo niektórzy przyjeżdżają 25 kilometrów, czy czasami nawet się stało, że 50 albo 70 kilometrów ktoś przyjeżdża, żeby właśnie uczestniczył w tym wieczorze chwał. Taki wieczór wygląda tak, że zaczynamy mszą świętą w sobotę, jest to trzecia sobota w miesiącu. Potem następuje, mamy taką grupę właśnie grającą, śpiewającą. Ja tam gram razem z nimi, śpiewam i właśnie są takie, dla mnie są takie dwa rodzaje śpiewania. Jest śpiewanie o Panu Bogu albo do Pana Boga jako modlitwa i to jest chwała. Często mi się nie chce w ogóle tam chodzić, nie chce mi się chwalić, ale widzę, że to jest taka modlitwa, która rzeczywiście bardzo uwalnia serce i odciąga od siebie, od swego egoizmu, że nie tylko chcemy znowu prosić, Panie Boże, i daj nam to, ale chcemy, żebyś Ty działał, żebyś Ty był chwalony, wywyższony.
To właśnie może zróbmy sobie teraz mały przerywnik muzyczny, kolejny, prawda? A więc to z tej grupy, z tego zespołu, prawda?
Niektórzy z tego zespołu też grają u nas. Tak.
Svět, jež v myslích se rodí a roste jak klídí.
Přemětřítel nespí, chce ti svou podru vzít. Tak kde nech se zlámat, zkus na odporní.
Už dávno to bylo, kdy jsme ztratili ráj a duši svou boji teď vystavit maj.
Já
souboj se zlem, teď vydat se máš, tak bojuj dál, tak bojuj
pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogusława z parafii świętej Jadwigi we Wrocławiu.
Witamy Pani Bogusławo.
Chciałabym się podzielić taką ciekawą wiadomością. Zwiedziliśmy sanktuarium Najświętszej Marii Panny z Pomożycielki Wiernych w Zlatych Chorach. Skierował nas tam ksiądz Ginter Żmuda z Głuchołazów. I jestem bardzo zaskoczona, dlatego że nie wiedziałam o tym, że całe sanktuarium pięknie położone w górach zostało wysadzone w powietrze w 73 roku, zrównane z ziemią. A teraz jest ono odbudowane przy pomocy dawnych parafian, obecnych parafian i sądzę, że też i Ślązaków z Polski. I funkcjonuje. Odbudowano również drogę krzyżową, również, która niedawno jeszcze nie istniała. I jest to przepiękne świadectwo właśnie odnowienia wiary i przechowania świętego obrazu, który po prostu jest obrazem, wokół którego dzieją się cuda do dzisiaj, od dawna. Jest jeszcze takie piękne sanktuarium, jedno z trzech w świecie, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Wpiszcie, mówił nam o tym sanktuarium, pielgrzymowaliśmy z Wrocławia tam i sami z parafii z księdzem Mariuszem Sieńkowskim, którego serdecznie teraz pozdrawiam z parafii świętej Jadwigi. On pracuje chyba w Czechach w tej chwili.
W Ołmujeckiej diecezji.
Tak. Bardzo się cieszę z tego, tak? Wiem o tym. Tam jest jeszcze jego mama chyba teraz, pomaga mu. Jesteśmy też bardzo zbudowani napotkanymi, odbudowanymi starymi krzyżami w okolicach Brąmowa. Pasterki Brąmowa to jest coś pięknego. Stare krzyże nawet, które były zniszczone, nie istniały, są odnalezione, postawione, oznaczają trasy pielgrzymkowe, no przez granice, które kiedyś nie istniały. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo dziękujemy Pani. Pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
A ci tu sanktuarium w Zlatych Horach, Maria Hilf, to jest sanktuarium trzech narodów. Czechów, Polaków i Niemców. Gdy właśnie tam jest główny odpust, uroczystości odpustowe, tak przyjeżdżają tam zawsze trzej biskupi i oczywiście wierni z tych trzech narodów, z Niemiec, z Polski i z czeskiej strony.
Pani wspomniała właśnie o tych elementach religijnych, tych, prawda, które były tradycyjne, krzyże piękne, gdzieś kapliczki. To jest odnawiane i bardzo pięknie jest to pewnie traktowane jako pewien taki właśnie element kulturowy także. Ale chciałbym zapytać, jak księża tutaj, pracując w Czechach, odczuwają stosunek do kapłana? Jak kapłan jest traktowany w Czechach?
No inaczej jest traktowany na Morawie, inaczej jest traktowany w Pradze. Jakby z miesiąc, z księżyca spadł. Podam taki jeden przykład. Jeden ksiądz Polak w garniturze, w koloradce, w koszuli, metrem jechał do katedry, tam na uroczystą mszę świętą z ojcem arcybiskupem. No i sobie usiadł w tym metrze. Usiadł sobie, ale dookoła niego były puste siedzenia. Nikt sobie nie usiadł obok niego, chociaż było dużo ludzi w tym wagonie. Także inaczej się patrzy właśnie na kapłanów, na księży w Pradze, a inaczej na Morawie.
Niechęć, wrogość na przykład do duchowieństwa?
Znaczy, mam doświadczenie roku, już ponad roku pracy w Pradze, tak nie odczułem tego, jakiejś niechęci czy nacjonalizmu, nie, że jestem Polak, nie, czy jestem księdzem.
Ja mam czasami tak żartobliwie mówię, że to dlatego tak to jest, że rzeczywiście nie czujemy żadnych ataków, bo w ogóle jako Kościół się nie liczymy. W Polsce jednak Kościół ma mocne zdanie i postawienie Kościoła, biskupów, obecność w mediach jest daleko większa, a tutaj no już jest jakaś transmitowana msza święta, czasami ten papież jak przyjedzie, no to jest taki folklor dla nich, ale mam wrażenie, że to jest tak jak jakieś kółko zainteresowań dla pszczelarzy czy dla wędkarzy, no to potem jest Kościół katolicki, no i tam są ci czarni. Tak.
To pan prezydent kiedyś powiedział właśnie, że Kościół katolicki to jest taki klub ogrodników.
Ja życzę. Dodajmy jeszcze, że pan prezydent Klaus, już tutaj wspomniany, nie jest katolikiem.
Znaczy, jeżeli mogę powiedzieć za siebie, to nigdy mi się właściwie nie stało, że ktoś tam atakował. Teraz, co prawda, miałem 2 tygodnie temu takie doświadczenie na ślubie. Te śluby rzeczywiście, to nie wiem, czy mogę to w ogóle mówić, bo w Polsce na przykład jest nacisk na bierzmowanie, jeżeli jakiś ten kandydat na ślub, do ślubu nie jest bierzmowany, no to księża posyłają gdzieś do katedry czy coś takiego, a tutaj my się cieszymy, że w ogóle przyszedł i ktoś chce się wziąć i jest ochrzczony. O super, jesteś ochrzczony, a jeszcze już byłeś u pierwszej komunii, no to już w ogóle coś niesamowitego. No, ale potem te śluby rzeczywiście tak wyglądają, że czasami ludzie nie wiedzą, co mają odpowiadać. No i teraz mi się stało, akurat ja nie będę popisywał dokładnie, bo bym chyba dużo ludzi zgorszył, co tam właściwie się wydarzyło, ale był taki nieprzyjemny incydent, ale myślę, że osoba była chyba trochę psychicznie chora i pod wpływem alkoholu, że jakoś tam nawet wulgarnie się jeden pan zachowywał. Ale myślę, że to jest jakiś taki wyjątek, margines, tak, ale generalnie nie odczuwam jakoś, żeby ktoś się nieprzyjaźnie zachowywał. Bardziej jest jakaś nieznajomość tego życia. I teraz na przykład w naszym zgromadzeniu jest taka ankieta prowadzona i Marianie kiedyś byli białymi Marianami. I teraz się rozważa, generał nam wysłał taką ankietę, czy my jako Marianie chcemy się wrócić do habitów, bo aktualnie nosimy normalnie strój diecezjalny. To jest związane z historią naszego zgromadzenia, kiedy na początku XX wieku właśnie błogosławiony Jerzy Matulewicz odnowił nasze zgromadzenie, ale wtedy zakony były prześladowane i dlatego przywdział normalną sutannę księży diecezjalnych, a nie habit. No i teraz jest pytanie, czy my, kiedy odczytujemy powołanie i nasz charyzmat Marianów, czy nie chcemy się wrócić przypadkiem do tego białego habitu i są różne takie dywagacje. Ale mi się wydaje osobiście, to myślę, że tutaj każdy z nas może mieć inne zdanie, ale wydaje mi się, że habit czy sutanna bardziej prowokuje niż jest jakimś świadectwem. Bo wydaje mi się, że najpierw tutaj trzeba zyskać sobie tych ludzi, że w ogóle, żeby oni chcieli porozmawiać, a nie, tu jest bardzo dużo jednak, mówię, że nie spotykamy się z taką niechęcią wprost, ale jeżeli już ktoś słyszy, że Kościół katolicki, no to są ci, co tam rzeczywiście palili te czarownice i sprzedawali te odpusty i takie te różne, że jest taka, jeżeli już ktoś słyszał o Kościele, to jest takie jakieś średniowiecze i teraz jak ten jeszcze wyjdzie w jakimś habicie, jeden czy drugi, no to już jest od razu spalony na pierwszy rzut oka. To znaczy, to jest moim zdaniem. I myślę, że wielu księży też tak tutaj, nawet ksiądz biskup, jakiś kapucyn jest w stanie czasami wziąć habit gdzieś tam do reklamówki i dopiero jak przyjedzie na spotkanie, no to wyciągnie habit czy mitrę. No bo oni żyli w innej mentalności. My rzeczywiście chyba tej mentalności trochę nie rozumiemy. Można, ja wierzę, że od razu będzie, może być 100 głosów takich, że tak, mam być świadectwem, znakiem, ale myślę, że mamy być znakiem trochę inaczej. Że to chodzi o jakieś takie zbliżenie Kościoła, Jezusa ludziom, przez głoszenie Ewangelii, tak normalnie, przyjaźnie. No bo dużo jest takich właśnie zaszłości, które myślę, że bardzo zraniły Kościół. I co by nie mówić, i w tych czasach, jak się czyta właśnie. To jeszcze chciałem powiedzieć, bo ksiądz Tadeusz, kiedy się łączył z nami na początku, mówił, że mamy ewangelizować i na tych forach tam...
Tak, ale mówił właśnie o środkach przekazu, prawda? No tu jest w Czechach też Radio Proglas, prawda?
Radio Proglas.
Jest telewizja
Noe,
prawda?
Dobrych spraw.
Właśnie. Pewne doświadczenia są, jest oczywiście może też nie na taką wielką skalę, ale są pewne próby także obecności Kościoła w mediach.
Tak, to bym chciał powiedzieć, tylko jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem. Jeszcze chciałem skończyć myśl, że ja czasami wchodzę w taką pokusę i rzeczywiście się popatrzę, co ludzie piszą o księżach w Polsce. I normalnie jestem cały dzień zniszczony. Co tutaj nie spotykam w ogóle takich reakcji.
Takiego antyklerykalizmu,
ten właśnie polski naród, taki wierzący i kochający papieża i wszystko. I nagle tyle jest tego antyklerykalizmu, tyle złości, tyle zawiści, żółci takiej. W Czechach ja nigdy tego nie poznałem. Może to jest z innego powodu, ale to jest dla mnie bardzo bolesne, bo ja rzeczywiście znam setki księży, którzy oddają całe swoje życie dla Boga, dla Chrystusa, dla Kościoła. Nie mają z tego żadnych... Ja nie wiem, tu jest może wygoda, ksiądz Ryszard mógłby trochę powiedzieć, że my na przykład dostajemy wypłaty. I jesteśmy jakoś, nie jesteśmy tak wiązani, tak jak ten ksiądz w Polsce gdzieś tam na parafii, który musi dostać właśnie, żeby się utrzymał, to za pogrzeb musi sobie tam jakąś stawkę powiedzieć, za ślub jakąś stawkę. I tym właśnie ci ludzie potem są jakoś tak nastawieni może negatywnie. To jest takie moje zdanie, ale... A tutaj my mamy wypłatę, którą dostajemy. To jest w ramach restytucji majątku. Właśnie to, co kiedyś komuniści zabrali, teraz wracają. I normalnie z arcybiskupstwa dostajemy wypłaty. Małe to są pieniądze, ale jakieś, z których tam człowiek jakoś może wyżyć. Ale nie musimy wtedy, my nigdy nie mówimy, ktoś przyjdzie i za pogrzeb. Czy jakbym powiedział kolegom w Polsce, ile my tutaj bierzemy za pogrzeb, dla ślub czy coś, to oni by się zaśmiali i powiedzieli, co to w ogóle za o co chodzi?
Jest telefon, prosimy bardzo.
Pochwalony Pan Jezus Chrystus.
Wielki wieków, amen.
Brat Andrzej, dzwonię z Hradku i pozdrawiam współbraci.
O,
i też
jej.
Radio Maryja.
No, Andrzeju, cześć, witamy.
No właśnie, złapałem Was tutaj na internecie, przysłuchuję się Waszej dyskusji. No tak właśnie może z mojego punktu pracy brata zakonnego chciałem się podzielić z Wami też trochę. No, ta praca tutaj na Hradku, tutaj mamy takie małe sanktuarium maryjne, co jest właśnie w pierwszym rzędzie po linii charyzmatu mariańskiego, gdzie no, naprawdę niewiele ludzi przychodzi i tutaj ta praca jest, mogę powiedzieć, zresztą moi współbracia też to dobrze wiedzą, o wiele cięższa, przede wszystkim z tego powodu, że jest to takie miejsce trochę pustynne, jak pierwszy raz tutaj przyjechałem, to pierwsza myśl, która mi przyszła, że to jest po prostu koniec świata. No ale postupnie odkrywam, że po prostu i w takim miejscu też jesteśmy potrzebni. A przede wszystkim właśnie chodzi o to, żeby tym ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy pielgrzymują, chociaż nie jest ich wiele, powiedzmy w czasie wakacji tutaj są największe odpusty czy pierwsze niedziele lipca, żeby tym ludziom otworzyć te drzwi kościoła i stworzyć im takie warunki do tego, żeby właśnie poznali tego Pana Boga miłosiernego, tego Pana Boga, który rzeczywiście przebacza, żeby się nie bali go, tak jak tutaj żeście mówili, że ludzie od księdza gdzieś tam, którego widzą w koloracji, nie wiem, jakoś się odsuwają trochę, ale to może nie tyle od człowieka, tylko od jako kogoś, kto reprezentuje właśnie ten kościół. A przede wszystkim właśnie ważny jest ten kontakt z tymi ludźmi, żeby umieć go nawiązać, nie bać się tych ludzi, pokazać im, że po prostu my też jesteśmy ludźmi i mamy im do zaproponowania coś, czego ten świat tak naprawdę dać nie może, że po prostu potrzeba nam samym najpierw o tą wiarę zawalczyć, pokazać, że warto wierzyć, że Pan Bóg jest przyjazny człowiekowi, że po prostu no wie, jakie są ludzkie potrzeby. Także ja się cieszę z tego, że mogę słyszeć tutaj współbraci i z tego waszego też świadectwa, bo nie zawsze my też mamy okazję między sobą porozmawiać, bo mamy swoje tam obowiązki i zajęcia. Ale po prostu też ważne jest to, żebyśmy sami sobie pomagali i nie tracić tej wiary, wzmacniać się. I starać się tych ludzi jakoś gromadzić właśnie i dawać im te możliwości, po prostu otwierać kościół, otwierać przede wszystkim nasze własne serca i ukazywać te drogi, na których oni może nie zawsze potrafią wejść, nie zawsze potrafią je znaleźć sami. A po to tutaj właśnie jesteśmy. Także no, wszystkich jeszcze raz pozdrawiam. A moje takie tutaj zadanie może nie jest takie widoczne dla oczu, ale po prostu też to trwanie, ta modlitwa, jakieś prace, które się wykonuje z wiarą, z miłością. Mam nadzieję, że też będą pomagać ludziom w Czeskiej Republice odnajdywać Pana Boga. Także jeszcze raz wszystkim szczęść Boże.
Bracie Andrzeju, a jak już brat długo jest tam, w Czechach? ogóle?
No, właśnie dzisiaj przemyślałem 2 lata i piąty miesiąc w tej chwili. No,
świetnie. Tak.
Także jeszcze nie jest tak długo, ale już jakoś się zaaklimatyzowałem. Myślę, że trochę też zdążyłem poznać i tą czeską mentalność, która rzeczywiście jest trochę inna jak Polska. Czesi są bardziej tacy zamknięci i trzeba dłużej o nich gdzieś tam walczyć i bojować, żeby ich zdobyć. Ale jak już się ich zdobędzie, to są rzeczywiście oddani i szczerzy. Także z wiarą do przodu.
Tak jest. Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Słodkich snów, Andrzeju.
Dzięki, mam nadzieję, że wrócicie spokojnie.
Jutro cię może jeszcze odwiedzę po drodze.
No, zapraszam, dawno ci nie było na Hradku. No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
00420-326-71-0906 i 326-71-09-86. Jeszcze przez parę minut możemy przyjmować Państwa telefony. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak. Już jest telefon. Bardzo proszę, halo.
I będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Piotra, no i wszystkich ojców, trzech ojców Marianów. Chciałam pozdrowić za piękną mszę. Ja dzwonię z Polski, z mszą na dolnie, dzieci z krakowskiej. Chciałam pozdrowić ojców i za piękną mszę i chciałam powiedzieć, nawiązać do tej mszy, że u nas w Polsce jest jakoś inaczej to. No taka sama jest msza, ale jest trochę inaczej te obrzędy, mi się wydaje, jak w Czechach. No i chciałam powiedzieć, że u nas w Polsce świeccy księża parafii utrzymują się tak. Ten ksiądz przed chwilą mówił z Czech. No z ślubów czy jakąś z pogrzebów i z tych krztu biorą, a w Czechach nie wiem jak to jest, jak to wygląda i jak chodzi o religię. Zapłać Helen Sandolnej z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No tę sprawę to już wyjaśnialiśmy przed chwilą. Ksiądz Karol mówił właśnie o tej pensji, prawda, która tutaj jest, jak chodzi o utrzymanie księdza. Ale ja chciałbym może... Tak, liturgia, no to oczywiście, tu widać, dzisiaj mieliśmy wyjątkowy taki przykład, ale to dlatego, że ksiądz Jerzy Fajt jest wielkim tutaj przyjacielem tego świata artystycznego, ma szerokie kontakty z różnymi artystami, muzykami i dlatego oni tutaj chętnie przybywają i dzisiaj ta oprawa była tak bogata tej naszej liturgii. Ale wracając właśnie do tych tutaj doświadczeń, do życia Kościoła, w Czechach również, no dzisiaj też widzieliśmy, są siostry zakonne, prawda?
Tak, tak.
Ale czy są miejscowe powołania?
No, jest bardzo mało tych miejscowych powołań. Jest na przykład Urszulanki Unii Rzymskiej, które obsługujemy w im służbę mszy świętą, w ich kościele, klasztorem kościele, mają po długich, długich latach dwie dziewczyny w nowicjacie na Słowacji. Po długich latach. Raczej tych powołań jest po prostu, no, tak jak powołań do seminarium, do zakonów, tak i do żeńskich zakonów jest bardzo mało. Praga na przykład już 2 lata nie wyświęciła żadnego księdza. 2 lata już nie mają żadnych powołań. Cało seminarium dla prowincji czeskiej liczy nawet 20 osób nie ma. Podobnie i z męskich zakonów jeżdżę na spotkanie wyższych przełożonych zakonnych w Czeskiej Republice. Tak na ponad 30 zakonów męskich, które tutaj są w Czeskiej Republice, chyba 12 ma jakieś tam pojedyncze powołania. Przed 20 laty właśnie, gdy przyszła wolność, też również zakony męskie, również z Polski, czy z Zachodu, z Hiszpanii, czy z Austrii, tak jakoś rzuciły się na Czeską Republikę, pomyślały, że będą miały powołania. co niestety, no, nie udało im się i tych powołań. My za te już prawie 20 lat, jak jesteśmy tutaj w Czeskiej Republice, mamy jednego współbrata Czecha, jeszcze z Morawy, to on jest z Morawy, Morawak, jest księdzem, pracuje teraz w Pradze Czeskiej. Oczywiście byli w nowicjacie, czy tam kandydaci, nie, ale którzy po prostu, no, nie kwalifikowali się lub z nowicjatu odeszli przed pierwszymi ślubami. Ze Słowacji mamy dwóch współbraci, czystej krwi Słowaków. Także to ksiądz Emil Gallo, pierwszy Słowak Marianin, był wyświęcony. Pod nim był ksiądz Marek Martiszka, który miał przyjechać, ale chory jest, także nie mógł przyjechać. Także mamy jednego Czecha, dwóch Słowaków.
Jest telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy.
Pozdrow Pan Bóg. Pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, witam gorąco ojca Piotra.
Pani Aniu, cieszę się.
Na naszej czeskiej ziemi, jakbym mogła mnie
Waszej nie pięknej się. Czeskiej ziemi.
Proszę?
Na waszej pięknej czeskiej
pięknej,
ziemi.
Pięknej, podoba się ojcu.
Bardzo.
Troszkę głos mam zachrypnięty, ale wszystkich tam pozdrawiam i naszych księży i w ogóle, którzy tam są zgromadzeni w studiu naszym czeskim. No, bardzo jestem szczęśliwa, że dzisiaj, tylko że to było za daleko, inaczej bym pojechała, bo tam może ojcowie wiedzą, ja dzwonię z Karwinej, gdzie jest Karwina, to oni na pewno wiedzą. Blisko ojcze Piotrze, tu mam do Cierlicka, gdzie właśnie zginęli dwaj piloci, Żwirko i Wigura, bo to jest parę kilometrów tylko ode mnie. Tak teraz na następnym razem, to jak ojcowie przyjadą, to by tam gdzieś mieli przyjechać. Halo?
Tak, słuchamy. Halo? Cały czas. Tak, słuchamy, pani Ani.
Bo ja myślałam, że się wyłączyłam. No, jak widziałam mszę dzisiaj, no, to troszeczkę tutaj jest naprawdę, jest u nas wielki to. Ile tych ludzi, a jak oglądam w poniedziałki te msze, co są tam w Polsce albo gdziekolwiek, to już widać, że tych ludzi o ile więcej. No ale my też tu mamy momentalnie teraz...
Pani Aniu, tylko tutaj troszkę inaczej, bo my jesteśmy jednak troszkę głębiej w Czechach.
No
i
właśnie.
Tutaj nie słychać.
Tu jeszcze na Zaolziu.
Prawda, na Zaolziu byłoby pewnie
to
inaczej.
To jest,
bo...
to właśnie, ale tam tak troszeczkę... No,
ale to z różnych względów, również z tego względu, że fizycznie nie słychać tutaj radia, tylko powiedzmy przez satelitę albo przez internet.
Tak, no. A to tam jest blisko do tej, zaraz, jak to... Co?
Mlada Bolesław,
a tam jest blisko już do, jakby to, Bogatyni? Tam to jest blisko?
Do Bogatyni, tak, w miarę blisko, no kilkadziesiąt kilometrów.
80.
Tak, 80.
Tak.
No, ale teraz ja, jak będzie Radio Maryja w Cieszynie, to ja na pewno
zapraszamy serdecznie.
Do polskiego Cieszyna, do kościoła świętej Magdaleny, ale cieszę się, że Czechy też goszczą Radio Maryja i było w telewizji trwami, mogłam oglądać. Bóg zapłać za transmisję, Bóg zapłać tam, którzy przyjechali z telewizji trwam. Pan Wiesław jest?
Nie.
Nie, to ja zawsze słyszę pan Wiesław. No, gorąco wszystkich pozdrawiam. Ojciec dzisiaj jeszcze wraca, chyba nie w nocy.
Nie, takich rzeczy nie będziemy opowiadać na antenie.
To by już było za dużo, ale nie, trzeba troszkę wypocząć, bo wy tak wszystko na szybko zawsze. Teraz tu, za chwilkę już tam, no to nie. To musi ojciec wypocząć u nas. No, wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Życzę błogosławieństwa Bożego wszystkim tam.
Dziękujemy.
I naszym.
Zapłać.
Księżom. Z Panem Bogiem. Cieszę się bardzo.
No, szybko płynie czas naszego spotkania, ale co jeszcze chcielibyśmy opowiedzieć? Jakimi doświadczeniami się podzielić z naszymi słuchaczami?
Niech zacznie młodszy.
Życie ma, to jest tak ogólnie zadane pytanie, to można powiedzieć różne rzeczy. Ale
może tak powiem.
Może właśnie, może wróćmy do spotkania z Ojcem Świętym jeszcze tutaj, kiedy nawiedzał Czechy.
Mhm. To tak, ja byłem w Brnie razem z moją parafią. Richard jeszcze chyba też był. Ty byłeś i w Brnie, i w Pradze?
Ja byłem w katedrze i jakoż nuncjatura jest na ziemi mojej parafii, a nuncjusz jest moim parafianinem, także dwie noce spał w mojej parafii Ojciec Święty Benedykt XVI. Także byłem w katedrze na spotkaniu, oczywiście w nuncjaturze też.
Czy ta wizyta, właśnie jakie komentarze, jakie owoce, ewentualnie, jeżeli można powiedzieć...
To znaczy, trzeba może powiedzieć o tych mediach, że rzeczywiście stanęły na wysokości zadania i wszyscy jednym głosem chwalili i tą telewizję publiczną, i radia. Rzeczywiście nie było żadnych komentarzy. Ktoś tam próbował gdzieś tam jakieś protesty robić czy coś, ale to były jakieś zupełnie małe grupki, 20 osób gdzieś. A naprawdę bardzo na wysokim poziomie była ta wizyta przygotowana i po stronie technicznej. Może trudno powiedzieć, jak się dotykało serc. To tak są te konkretne świadectwa. Ludzie wzruszeni, cieszyli się na spotkanie z papieżem. Ale trudno, ja nie widzę jednoznacznych jakichś owoców, żeby teraz powiedzieć, że jakaś przemiana narodu, jakieś śluby nowe. Nie, no była wizyta, bardzo było sympatycznie, miło, i prezydent, i wszyscy politycy się jakoś zachowywali na poziomie, można powiedzieć. Generalnie Kościół miał parę chwil w mediach, można powiedzieć, i tak dobrze był prezentowany, bez jakichś wyśmiewania. Także, ale ja osobiście jakoś nie czuję, żeby coś ta wizyta tak naprawdę zmieniła. Może ojciec Ryszard?
No przed tą wizytą Ojca Świętego, ja to w centrum w Pradze jestem, tak różne tam reakcje były, bojaźliwość księży, biskupów odnośnie tej wizyty, że dlaczego we Starej Bolesławii i że tam mało ludzi, że to będzie wstyd, że Ojciec Święty, a tam będzie tylko 20 tysięcy czy 15 tysięcy. Nie, no taka była bojaźliwość, strach, nie, że to będzie wstyd na cały świat. Ale myślę, że Ojciec Święty przyjechał do Czeskiej Republiki, aby wlać jakąś nadzieję. I to bardzo pięknie przypominał właśnie czeskich świętych, nie? Których czeski naród ma. Piękne postawy. Święty Wojciech, Święty Wacław, Święta Agnieszka, Święta Ludmiła i inni, Jan Nepomucy, Jan Sarkander. I myślę, że to główne było właśnie jakieś przesłanie czy orędzie właśnie tej wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w ubiegłym roku. Również dzięki temu, że Ojciec Święty prosto z lotniska jechał do sanktuarium Dziesiątka Praskiego, Czesi się dowiedzieli, że takie sanktuarium w Pradze jest. Z tego względu, że ono jest bardziej, było znane dla turystów, pielgrzymów z całego świata, ale miejscowi swoi mało znali to sanktuarium Dzieciątka Praskiego. Także myślę, że ta wizyta była piękna i oczywiście no, konkretnych jakichś tak owoców, namacalnych owoców nie ma i być może jeszcze będzie trzeba długo, długo czekać, oczekiwać, ale ja się cieszyłem z tej wizyty, nie, że te czarne scenariusze, przewidywania naprawdę się nie spełniły. I to, co ksiądz Karol mówił, nie, że naprawdę media bardzo pozytywnie przedstawiły i obraz Kościoła i tej wizyty, i pan prezydent, który jest chłosyckiego wyznania, bardzo pięknie się zachował, że wszędzie był z Ojcem Świętym, co oczywiście niektórzy tam politycy z lewicy mu zarzucali, prawda, że trzyma się sukienki Ojca Świętego, że wszędzie z nim jest. Ale to takie sporadyczne komentarze byłych dziennikarzy. również cały dzień na 4.24 była właśnie relacja, zapraszani byli różni goście, którzy komentowali Kościół, sytuację Kościoła, przyszłość Kościoła w Czeskiej Republice, także dobry obraz.
Jest telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pokolony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Stanisława z Republiki Czeskiej. Dzwonię, ja dzwonię ze Śląska Cieszyńskiego, konkretnie z Jabłonkopła.
Miło nam bardzo.
Dziękuję bardzo. Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność Radio Maryja i wszystkim kapłanom posługującym na terenach czeskich. W naszej parafii, konkretnie obecnie w Jabłonkowie, też możemy się właśnie cieszyć z tego przywileju, że z 5 kapłanów jest 4 kapłanów z Polski. Jak dobrze, że jesteście. Naprawdę bardzo ogromna wdzięczność. Ponieważ jestem katechetką, uczę właśnie na czeskiej szkole tutaj, to mogę trochę też tak trochę przytoczyć. W tym roku na przykład zgłosiło mi się, co mam właśnie na czeskiej szkole, mam 150 dzieci, także to znaczy też chodzą. Od 1 do 9 klasy uczę na takiej szkole jednej, ale no jest na pewno nie tak jak w Polsce, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Pragnę życzyć wszystkiego dobrego Ojcom Marianom posługującym na naszych terenach na Słowacji, Bożego błogosławieństwa i wytrwałości i no wszelkich takich dobrych jakichś, no dobrego samopoczucia. No, ludzie czescy są tacy jakoś może nie od razu tak wdzięczni, ale przyjdzie czas, że docenią waszą posługę. Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Panie Stanisławie.
Bardzo miły i potrzebny głos. Dzięki.
Czesi nie są wylewni, prawda? Ale wdzięczni, no.
Ja tak chciałem właśnie do tego nawiązać, co pani katechetka tutaj wspomniała i tak od serca powiedzieć to tak. My nie bierzemy tego jako misję wprost, ale rzeczywiście ja jako młody ksiądz muszę powiedzieć tak, jeżeli mogę tak powiedzieć od serca, że teraz widzę różne owoce, ale jest to bardzo ciężka praca kapłańska gdzieś za granicą i człowiek, który idzie tak naprawdę na misję, tak my nie mówimy wprost, że jesteśmy tutaj na misjach, ale bo to się wydaje, a to co tam, ten czeski, jakiś ci tam papiczce, coś tam, to tam wszystko, przecież wszystko się rozumie i nie rozumie się, to jest obcy język, to jest obca mentalność i myślę, że wielu księży przeżywa pustynię na początku i ja wiem, jak trudny ten był dla mnie okres, kiedy musiałem przyjść i 3 miesiące się uczyć języka, przyjechałem do wspólnoty Marianów, moich braci, ale to też byli obcy ludzie, których nie znałem i od razu musiałem gdzieś iść dalej. Byłem u kapucynów, w którym jestem bardzo wdzięczny, uczyłem się języka czeskiego w Brnie, ale wiem, jaki to był okres pustyni, bez jakichś relacji głębszych, bez znajomości języka i to są bardzo ciężkie chwile. I ja teraz widzę, że mam taką żywą parafię i tak takie momenty przychodzą w życiu kapłańskim, że jest bardzo ciężko. I teraz chciałem tak poprosić o modlitwę za tych kapłanów, którzy właśnie tutaj pracują, a rzeczywiście mają parę ludzi w kościele, nie doświadczają żadnej wdzięczności ze strony ludzi, bo nawet nie ma kto im podziękować. I jak dobrze jest słyszeć i wiedzieć, że są ci ludzie, którzy myślą, którzy modlą się za kapłanów, którzy gdzieś tam ofiarują swoje cierpienie, swoje choroby. To jest ogromna siła i nawet nie wiecie, kiedy nam pomagacie, kiedy może jest nam najtrudniej te wasze ofiary, cierpienia, boleści gdzieś nas niosą i dają nam nową siłę i motywację. I tak chcę i za to podziękować i też poprosić za tą modlitwę.
No szczególnie chyba tutaj w Czechach, w Pradze, w ogóle w Czechach, litomierzyckiej diecezji, o której się mówi, że to jest kamieniołom. Szczególnie my jako zakonnicy żyjemy we wspólnotach. 2, 3 współbraci, 4 współbraci jest, no ale księża diecezjalni żyją w pojedynkę i mają do obsługi 4-5 kościołów, czyli 10 kościołów i to jest tylko taki duszpasterski serwis, prawda? W jednym kościele ma 5 ludzi, w drugim ma 10, w trzecim ma 7 i ci księża diecezjalni no, nie są w gorszej sytuacji jak my i dlatego oni jeszcze więcej tej modlitwy potrzebują. Tych księży jest tutaj około 2000, tak Myślę, jakby się znalazło 2000 słuchaczy Radia Maryja lub Telewizji Trwam, nie, którzy by adoptowali jednego księdza w Czeskiej Republice i cały rok się za niego modliło, tak to by było piękne.
A więc skończymy tym akcentem takim właśnie bardzo konkretnym zaproszeniem do modlitwy w intencji Kościoła w Czechach i zwłaszcza za posługujących tutaj kapłanów, te dzisiejsze doświadczenia podczas audycji Rozmowy Niedokończone, myślę, że pozwalają nam patrzeć na konkretnie kapłanów tu posługujących już nie w sposób anonimowy, ale taki bardzo konkretny. Może zakończmy jeszcze jakimiś pozdrowieniami. Jest okazja teraz się odezwać do wielu ludzi w Polsce.
Tak, oczywiście. Pozdrawiamy naszych współbraci Marianów rozsianych po całej Polsce. Naszych współbraci, również naszych współpracowników, tych, którzy się za nas modlą, a będą się modlić. No i oczywiście ja pozdrawiam swoich parafian w Strzelcach Wielkich koło Pajęczna.
Ja chciałem krótko pozdrowić swoją rodzinę najbliższą. Może mama słucha, może ktoś z rodziny i tych wszystkich ludzi, którzy nas dzisiaj słuchali i chcą się za nas modlić, niosą nas jako kapłanów, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Hymn z 4 tygodnia, strona 1043 i psalm z poniedziałku. Strona 1051. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie posłysz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem, serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dni i nocy naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, znoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na mnie życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas,
abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nowa słońca, byśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzebiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synem swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za tę audycję. Księżom Marianom, którzy są dzisiaj tutaj w studiu, i oczywiście księdzu Jerzemu, gospodarzowi tego miejsca, który zaprosił dziś Radio Maryja i przygotowywał to spotkanie wraz ze swoimi parafianami. I co, jak to się mówi? Naschledano?
Naschledano, dobrą noc z Panem Bogiem.
Dobrą noc.
Bóg zapłać. Przekazujemy głos do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Oczywiście dziękujemy naszej ekipie telewizyjnej i radiowej.